Dzień dobry Państwu, cześć Jacku.
Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzisiaj trochę porozmawiamy o bardzo trudnym konflikcie, który obserwuje obecnie cały świat. Mowa oczywiście o wojnie izraelsko-palestyńskiej, ale to jest także obecnie. Mamy skrajnie trudną sytuację humanitarną w strefie Gazy. Wiemy już, że ta operacja lądowa ze strony Izraela się rozpoczęła. Z drugiej strony mamy też bardzo trudną sytuację w Izraelu, bo tam od 1973 roku też największa liczba ofiar ataku Hamasu, ponad 1500 osób. Ale może zanim przejdziemy już do tej aktualnej sytuacji, opowiedzmy trochę o samej genezie tego konfliktu. To jest zupełnie wyjątkowa wojna, bo taka, która nie ma też wymiernych korzyści ekonomicznych ani ze strony izraelskiej, ani ze strony palestyńskiej. Ma za to bardzo takie trudne korzenie, korzenie na tle politycznym, religijnym. Gdybyśmy mogli opowiedzieć trochę tak o samej genezie, o tym, co jest u podnóża tego konfliktu.
No, wydaje mi się, że genezą konfliktu jest spór o ziemię, czyli kto będzie mieszkał na tym wąskim skrawku ziemi między Golanem a Morzem Śródziemnym, między Synajem a Morzem Śródziemnym, między Egiptem a Morzem Śródziemnym, między górami Hebronu, tak? I Hebronem, a paskiem Morza Śródziemnego, czyli w miejscu, które się nazywa to Ziemią Świętą, czy Palestyną, czy historycznym Izraelem i tak dalej. I to jest trudno rozwiązywalny albo wręcz nierozwiązywalny spór, bo dotyczy najbardziej istotnej sprawy dla człowieka, gdzie jest jego ojczyzna. Czy należy tylko do Żydów, którzy zostali wygnani stamtąd 2000 lat temu po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez armię rzymską, co prawda, znamy z zapisów historycznych. I zburzeniu świątyni też oczywiście wtedy, czy mamy do czynienia z prawem tych, którzy później się tam też pojawili, szeroko pojętych Palestyńczyków. No i to jest, i którzy mieszkali zanim Żydzi ponownie w XX wieku i zaczęli się tam pojawiać, czy tam od końca XIX wieku wraz z ruchem sionistycznym. No i to jest kluczowe pytanie, prawda? I jest, na razie rozstrzyga to siła, bo Izrael wygrał wojnę na niepodległość 1948 roku i usunął część Palestyńczyków z terenu, który zamieszkiwał, potem poszedł te granice w czasie wojny sześciodniowej w 1967. Potem obronił to w czasie wojny Jom Kippur, a potem już w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach często poszerzał to poprzez osadnictwo na zachodnim brzegu i blisko Strefy Gazy, poszerzył te, powiedziałbym, poprzez osadnictwo właśnie osadników żydowskich, poszerzał zakres posiadania ziemi, tak, bo jest silniejszy. No i to jest taki problem, tak, że chodzi o ziemię i prawo do życia po prostu.
Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że to jest konflikt nierozwiązywalny, bo jest to konflikt o być albo nie być i na pewno ja mam takie wrażenie, rozmawiając czy to z Palestyńczykami w Warszawie, czy już takie rozmowy też z osobami, które przebywają w strefie Gazy przeprowadziłam, to są ludzie, którzy nie odpuszczą po prostu, bo nie mogą, bo to jest dla nich być albo nie być. Podobne miałam wrażenie, spacerując po starej Jerozolimie, oglądając Żydów, którzy czują, że to jest ich jedyne miejsce na ziemi. No ale mimo wszystko ta eskalacja, z którą teraz mamy do czynienia, jest większa, jest dużo większa od tego wszystkiego, co działo się lata wstecz. Czy był jakiś konkretny powód, dlaczego teraz Hamas zdecydował się na takie uderzenie i dlaczego odpowiedź Izraela jest tak mocna? Czy to może być, bo też tak naprawdę obie te strony, jeżeli byśmy się przyjrzeli sytuacji wewnętrznej, czy sytuacji Benjamina Netanyahu, czy sytuacji właśnie w Palestynie, no znajdują się, można się chyba pokusić o takie stwierdzenie, że w pewnej degradacji. Izrael nie jest w najlepszej sytuacji, już nie wspominając o strefie Gazy. Czy to mogło być przyczyną, czy twoim zdaniem jeszcze jest tam coś więcej?
Wydaje mi się, że były dwie główne przyczyny. Pierwsza to była taka, że Saudowie rozmawiali ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem o takim dealu, który miałby odwrócić się od Iranu, w tym zawierającego zgodę na wzbogacanie uranu przez Arabię Saudyjską. I Iran chciał to zniszczyć. Najlepszą metodą jest uruchomienie sprawy palestyńskiej i powstanie Solidarności, ulicy arabskiej, ulicy islamskiej, czy islamu, przeciwko Żydom w Izraelu, co rzeczywiście skutecznie wywróciło póki co tę umowę, czy te negocjacje w trójkącie Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone i Izrael. Natomiast drugim powodem było to, że Hamas oczywiście grał swoją grę palestyńską i oczywiście został uruchomiony przez Iran, czy pozwolono mu, czy w jakiś tam sposób Iran podpuścił go, ale też pewnie grają swoją grę, a widzieli, że Izrael pod Netanjahu słabnie. To znaczy jest spór wewnętrzny, nawet był spór w wojsku i w tajnych służbach i w Mossadzie między Netanjahu a wojskiem i Mossadem na temat tego, jak jest, gdzie sprowadzane są sprawy kraju. I to ja nie pamiętam takiej sytuacji wcześniej. Był nawet bunt obywatelski, czy nieposłuszeństwo obywatelskie w zakresie służby w wojsku, szeroko oficerów. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że trzeba przyznać, że Izrael był też w takim osłabionej sytuacji wewnętrznej, jak na Izrael.
No właśnie, tutaj część osób, które były wielokrotnie w Strefie Gazy, sugerowały, że nie było takiej możliwości, aby ta operacja, aby Hamas na tak szeroką skalę mógł wydostać się po pierwsze ze Strefy Gazy, po drugie zaatakować Izrael bez wiedzy Mossadu. Czy ty sądzisz, że to są rzeczy, które trzeba i należy zostawić gdzieś tam do teorii spiskowych, czy naprawdę uważasz, że Mossad jest jedną z najlepiej działających służb i faktycznie może za tym stać coś więcej?
Nie wiem, nie mam takiej wiedzy na temat tego, czy wiedział, czy nie wiedział. Nie chcę spiskować, natomiast nie wierzę, że dopuściłby z jakiegokolwiek powodu, wiedząc zawczasu o tym, do takiej sytuacji. To szczerze mówiąc, nie mieści mi się w głowie. Dlatego, że wejście Hamasu ze Strefy Gazy było bardzo intensywne, więc gdyby wiedzieli, to by nie dopuścili do czegoś takiego, ale nie mam wiedzy tak dokumentacyjnej, a nie chciałbym też kolportować jakichś takich teorii, które nie są potwierdzone w tej bardzo delikatnej sprawie.
Jasne, a powiedz proszę, co ze światem arabskim? Czy wcześniej faktycznie Strefa Gazy na samym początku tego konfliktu miała dużo silniejsze poparcie świata arabskiego, potem powoli zaczęło odpadać, chociażby takie państwa jak Egipt. Jak ta wojna rezonuje, jeżeli chodzi o cały region?
No, z jednej strony powoduje solidarność świata arabskiego czy świata islamu. Widzimy też, bo co Turcja robi, no w końcu nie państwo arabskie, i czy Iran, no też państwo niearabskie. I to przykrywa na chwilę rozbieżność interesów między, wydawałoby się, między światem, między różnymi krajami arabskimi, jak między Saudami a na przykład Irakiem, albo między Egiptem a Saudami. No i zobaczymy, co jak z dłuższej perspektywy to będzie wyglądało. Dlatego Izrael popełnia błąd, moim zdaniem, wjeżdżając do Gazy w ten sposób, bo no, tworzy długiej perspektywie strukturalne koalicje przeciwko Izraelowi. No ale zobaczymy, jak się to potoczy. Jest coś takiego jak potencjalne zjawisko pewnej rewolucji ulicy islamskiej czy arabskiej, pewien taki, powiedziałbym, też media społecznościowe, młodzi mężczyźni, nadprodukcja mężczyzn młodych w tych krajach, pewna łatwość ataku asymetrycznego Izraela, wspólny wróg, czyli Izrael w morzu, prawda, świata islamu, generuje takie osłabość oczywiście państw tamtego regionu, zwłaszcza ich biurokracji, do kontaktu z społeczeństwem, czy regresowania ich potrzeb. I to może wygenerować jakieś takie po prostu napięcia rewolucyjne, czy jakieś napięcie tego rodzaju właśnie związane no, nawet z próbą obalenia rządów. No.
Za
Na przykład w
Izraelem.
Egipcie, z jakiegoś powodu. Za to, że Egipt za to, że Egipt na przykład za blisko Izraela. Taki próba odwrócenia skutków pokoju w Camp David z lat 70.
Mamy jakieś chyba drobne problemy techniczne, ale już teraz jest ok. No dobrze, ale żeby zrobić rewolucję, no to potrzeba jest sojuszników. Hamas jest nieporównywalnie słabszy w tym momencie w zderzeniu z armią Izraela. Na jakich sojuszników może ewentualnie liczyć? I faktycznie, jak moglibyśmy jakoś spróbować porównać te zdolności dzisiaj Hamasu, który nadal jest osamotniony, no bo te ataki chociażby z Libanu, Hezbollah, on no nie przyłączył się faktycznie realnie jeszcze do tego konfliktu. Jak wygląda potencjał Hamasu w zderzeniu z tym, czym dysponuje dzisiaj izraelska armia?
Ciężko jest powiedzieć, bo to są nieregularne bojówki. Mówi się o 30-40 tysiącach bojowników wyposażonych w broń służącą do akcji asymetrycznej, czyli też niszczenia czołgów, do walki w tunelach i w terenie zurbanizowanym. A jak będzie w praktyce, to zobaczymy, bo to nigdy nie wiadomo, jak też będzie z ich morale, z ich dowodzeniem, ich spójnością i w ogóle. Zobaczymy, Hezbollah jest mocniejszy niż Hamas. Zobaczymy, co tam się wydarzy na północy. I też zobaczymy, czy Iran wesprze. Pamiętajmy też, że są bojówki irańskie i generalnie wpływ Iranu w samej Syrii, która jest zaraz za Golanem i też stamtąd może być napór na Izrael. Generalnie sytuacja nie wygląda wesoło dla Izraela, jeżeli by miało być otwarte więcej frontów. Północny, wschodni, jeszcze zachodni brzeg. Na zachodnim brzegu jest duża przestępczość, ludzie mają broń. No i to też jest blisko rdzenia Izraela. Nie tylko Gaza.
Skoro
Problemem.
wspomniałeś o Golanie, jakie znaczenie mają właśnie wzgórza Golan, bo często mówi się, że to jest jedno z najważniejszych miejsc na tej mapie bliskowschodniej.
Golan jest kluczem do kontroli Galilei. Jeżeli Syryjczycy mieliby wzgórza Golan, to bardzo łatwo zjechać na jeziora Tyberiackiego, jeziora Galilejskiego, do Tyberiady, to miasto nad jeziorem Galilejskim, i do Galilei, które z rdzeniem Izraela, a później nawet do Tel Awiwu. I to groziło właściwie w czasie wojny Jom Kipur, zaczęli już w kierunku Tyberiady Syryjczycy. Czyli to jest takie miejsce wysoko z nad równiną, którego można ostrzeliwać, kontrola którego decyduje o przyszłości Galilei. I odwrotnie, z kolei kontrolując Golan, Izraelczycy widzą przez lotniski, lotnisko wojskowe i cywilne w Damaszku. Mogą kontrolować Damaszek, czyli stolicę Syrii, która nie jest dużym państwem, i wpływać na sytuację polityczną. Więc no, to jest taki wielki posterunek obserwacyjny na Bliskim Wschodzie, wyniosły. To trzyma, ten trzyma za gardło Damaszek albo trzyma za gardło Galilei, Tel Awiw. Ciężko oddychać, jak się trzyma na gardle rękę.
No, zapewne tak. Jeszcze spójrzmy proszę trochę szerzej na ten konflikt w kontekście Europy. Chyba 2 dni temu Erdogan powiedział, że to jest wojna tak naprawdę Zachodu z islamem w kontekście pewnego zderzenia, no też wojny religijnej. Jak to może rezonować na sytuację zarówno w Unii Europejskiej, jak i szerzej, no, w regionie po prostu europejskim?
No właśnie. Stany Zjednoczone wsparły Izrael, chociaż moim zdaniem obecność wojskowa na wschodnim Morzu Śródziemnym Amerykanów ma spowodować możliwość nacisku na Izraelczyków, żeby na przykład nie przesadzili z tą gazą, czyli żeby Amerykanie mieli wpływ na sytuację. Czyli nie tylko odstraszająco na Hezbollah, na przykład, czy Iran, ale też no, mitygująco na Izrael. No, w sensie nie, żeby Amerykanie chcieli strzelać do Izraelczyków, tylko chodzi o to, że jak się ma karty przy stole, to się wszyscy z tobą liczą. Coś w tym stylu. Natomiast no, Europa, ten konflikt jest blisko Europy i gdyby to wpłynęło na jakieś rewolucyjne nastroje w Afryce Północnej, w świecie islamu, czy w Lewancie właśnie, na Bliskim Wschodzie, no to znacząco wpłynie również na sytuację bezpieczeństwa Europy, już nie mówiąc o radykalizacji różnych ruchów i mniejszości muzułmańskich w krajach z Europy Zachodniej. Ale nie czuję się specjalistą jakimś specjalnie od ruchów muzułmańskich czy mniejszości muzułmańskich w Europie Zachodniej, więc wyobrażam sobie ogólnie to zagrożenie bez jakichś konkretów.
Jeszcze na pewno będą tematy, do których ja także będę wracać. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję pięknie.